profesor Bogdan Góralczyk, jeden z najwybitniejszych znawców Chin w Polsce, sinolog, publicysta, także pisarz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzisiaj będziemy rozmawiali o publikacji nowej Konfederacji Wielka Gra o Ukrainę. Można powiedzieć, że to jest taka dyskusja, rozmowa właśnie obecnego tutaj z nami dzisiaj pana profesora, a także Marka Budzisza i Bartłomieja Radziejewskiego. I może chciałabym zacząć od tego, co znajdziemy, co państwo znajdą na samym początku tej książki, czyli próba zastanowienia się w ogóle dlaczego, co było przyczyną tej wojny na Ukrainie. Jeżeli z perspektywy tego roku, bo już mamy przeszło rok rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Czy coś warto byłoby jeszcze dodać?
No przyczyny były zależnie od której strony na to patrzeć. Z punktu widzenia Zachodu był to rosyjski imperializm i niewątpliwie praprzyczyną były dążenia Władimira Putina wielkoruskie. On rok wcześniej przed inwazją opublikował taki pamflet, który ja dla prywatnych celów nazywam Mein Kampf Władimira Putina. Taki manifest, żeby scalić wszystkie ziemie ruskie. No bo jeśli pani weźmie podręcznik historii Rosji, to najpierw była przecież Ruś Kijowska i Włodzimierska, a dopiero po najazdach tatarskich, u nas to jest Henryk Pobożny, 1241 rok, dopiero wtedy powstała Moskwa, prawda? W tym sensie dla Wielkorusa, jakim niewątpliwie jest Władimir Putin, była konieczność odbudowy częściowej przynajmniej byłego ZSRR, czego on nie krył. To jest nasza narracja, natomiast narracja Putina jest taka, że Zachód się pcha na Wschód, że nie ma zgody rosyjskiej na poszerzenie kolejne, bo najpierw nie było zgody na poszerzenie na nasze kraje, w tym polskie, potem na państwa bałtyckie, no a teraz na Ukrainę, no na Ukrainę to już znaczy, że na ziemie wielkoruskie. No i nie dogadaliśmy się. I poszło jak poszło. Myślę, że trochę było w tym zachodniej prowokacji, żeby Putina sprowokować. Natomiast też sądzę, po ponad roku tej brutalnej wojny, widzimy Bachmut, widzimy Bucze, widzimy inne rzeczy, które się po drodze stały, że no niestety nikt tego nie przewidywał. I co gorsza, z chwilą, kiedy rozmawiamy w czasie wojny, która nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie trwała i jak się zakończy.
No właśnie, wspomniał przed momentem pan profesor o Buczy. Ja kilka dni temu wróciłam z Ukrainy, odwiedzałam te miejsca, robiłam wywiady z ludźmi, którzy przeżyli okupację rosyjską. No i to jest tak, że dzisiaj jednak świat i tak wydaje mi się, że dużo o tej wojnie mówi, ale z perspektywy tego wielkiego imperializmu rosyjskiego, przecież mieliśmy obie wojny czeczeńskie, mieliśmy Gruzję. To nie jest tak, że to powinno być jakimś ogromnym zaskoczeniem. Czy trochę nie jest tak, że my sami na to sobie pozwoliliśmy? To znaczy Unia Europejska, no to nie jest tak, że Władimir Putin jako przywódca jest zbrodniarzem od teraz, od tych kilku miesięcy, od tego roku, kiedy najechał na Ukrainę. 42 tysiące dzieci to są takie statystyki, kiedy myślimy o dwóch wojnach czeczeńskich, a nadal mieliśmy przecież i kontakty gospodarcze. I czy nie jest troszeczkę tak, że Władimir Putin po prostu wyczuł słabość Zachodu i dlatego też pozwolił sobie na kolejny krok?
Wyczuł słabość Zachodu Putin, czego dowodem jego wspólny komunikat z 4 lutego ubiegłego roku, a więc 3 tygodnie niespełna przed inwazją z Xi Jinpingiem. Oni obaj uznali, przywódca Chin i przywódca Rosji, że Zachód jest w rozsypce, że się cofa, czego dowody mieli chociażby takie fenomen Trumpa, Brexit, następnie takie, a nie inne wycofanie się Amerykanów z Afganistanu, a na terenie Stanów Zjednoczonych chociażby ruch Black Lives Matter i to, co propaganda chińska mówi, że mają rasizm u siebie. W tym sensie to był bardzo istotny motyw po stronie tych reżimów autorytarnych, że można uderzyć. Źle skalkulowali, to już wiemy. ale to było istotne. Natomiast pani pyta również o naszą stronę, a może przede wszystkim, czyli dlaczego Zachód, Unia Europejska. Tu by trzeba rozdzielić Unia Europejska co innego, szczególnie Niemcy, Francja, a Amerykanie trochę co innego, bo inne położenie. I teraz tak, jeśli chodzi o Amerykanów, to tam trzeba to naszym słuchaczom bardzo mocno eksponować. Dokonała się w minionym dziesięcioleciu prawdziwa rewolucja. Rewolucja łupkowa. To znaczy Amerykanie po raz pierwszy w całych swoich dziejach są eksporterem surowców energetycznych. Nie potrzebują ropy i gazu ani z Arabii Saudyjskiej, ani tym bardziej z Rosji. I to niewątpliwie Putin nie skalkulował, kiedy szykował inwazję. Natomiast zupełnie inne kalkulacje były do tej agresji po stronie Europy Zachodniej, głównie Niemiec, dlatego, że było Nord Stream 1, potem Nord Stream 2. Niezależnie od naszych polskich protestów to szło, bo Rosja była intratnym i tak naprawdę głównym dostawcą surowców energetycznych. Dlatego Niemcy, jak Putin zaatakował, to oni mieli, szczęki im opadły i parę ładnych miesięcy, zanim się pozbierali i kanclerz Scholz zaczął mówić o Zeitenwende, czyli o zwrocie takim kopernikańskim w ich polityce. My byliśmy powiązani, może no Polska też, tylko Zachód Europy przede wszystkim z Rosją gospodarczo i handlowo. I stąd przymykaliśmy i na Czeczenię, i na Gruzję, i na różne inne rzeczy, bo się opłacało. No ale kiedy uderzył w Ukrainę i tutaj Amerykanie już bardzo ostro weszli, bo to już jest rozgrywka geostrategiczna, geopolityczna, no to mamy to, co mamy.
To jeszcze na moment zostańmy przy tej Unii Europejskiej, też w kontekście przyszłości Polski, naszego bezpieczeństwa. No dzisiaj mamy taką sytuację, zresztą profesor wspomniał o tym, że no mamy tutaj z jednej strony Niemcy, Francję i trochę inne spojrzenie na kwestię konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Inne jest po stronie Polski, państw bałtyckich, Litwy, bo my pewnie czujemy, że mówiąc tak trochę kolokwialnie, jedziemy na podobnym wózku jak Ukraina. No i pytanie o to, w jakim kierunku może w ogóle Unia Europejska zmierzać, jak może wyglądać?
Z Unią Europejską jest potężny kłopot, dlatego że to jest bardzo silny, nawet w pewnym okresie to był najsilniejszy organizm gospodarczy i handlowy na globie. Natomiast tylko polityka handlowa jest uwspólnotowiona na podstawie traktatu z Maastricht, a już polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest międzyrządowa. Polityka wewnętrzna, wymiar sprawiedliwości międzyrządowy. I trzeba szukać konsensusu, prawda? I niejaki Robert Kagan, wielki amerykański publicysta, filozof polityczny, który wiele lat spędził w Brukseli, już w 2001 roku napisał taką książkę Potęga i Raj, gdzie już na pierwszej stronie książka jest dostępna w języku polskim i jest krótka, można w autobusie czy w pendolino przeczytać szybko. W pierwszym akapicie napisał: my, Amerykanie, jesteśmy z Marsa, my liczymy na power, siłę, a Europejczycy są z Wenus. Pogadać, pokoncyliować, pocelebrować. No i tutaj jest rzecz istotna dla naszych słuchaczy. Przyszło wyzwanie chińskie, nie rosyjskie. Nagle wyrósł Amerykanom egzystencjalny, już teraz wróg, a wcześniej rywal. I oni zmienili zupełnie strategię za administracji Trumpa, a Biden ją jeszcze bardziej podkręca. Mimo że amerykańskie społeczeństwo jest nie mniej spolaryzowane niż polskie, że skończyła się epoka zaangażowania, rozpoczyna się strategiczna rywalizacja. I zaangażowanie dotyczyło Chin, dotyczyło Rosji, No a agresja rosyjska zaangażowanie wsadziła do trumny. I obawiam się, że absolutnie nie ma powrotu do status quo ante. My jesteśmy w klasycznej, od rosyjskiej agresji na Ukrainę, w klasycznej międzyepoce. Dawny porządek już nie istnieje, został pogrzebany. I z tego, jak po każdym wielkim konflikcie, narodzi się jakiś nowy ład światowy, ale nie wiemy kiedy, jak, czy to będą znowu bipolaryzm, duopol, znowu będzie blok zachodni wokół Stanów Zjednoczonych, demokratyczny, liberalny i znowu blok wschodni, nieliberalny, autokratyczny, tylko nie wokół Kremla, wokół siedziby władz chińskich, Chunanhai. A może ja niedawno byłem w Indiach, tam się tylko cały czas mówi, świat będzie wielobiegunowy. No bo Indie nie mogą przetrafić, że tylko Chiny z Amerykanami, a Niemcy też wolą, bo każdy się boi tej nowej zimnej wojny, czy zimnej wojny 2.0, którą ja, moim zdaniem, my już mamy. Niestety, my już ją mamy. To jest i wojna handlowa, i wojna celna, i wojna medialna, i chyba najważniejsze, wojna o nowe technologie, o chipy, o półprzewodniki, a nawet się w kosmos przenosi.
Dokładnie tak. I tutaj możemy jeszcze powiedzieć i o Tajwanie, i o tym wyścigu, jeżeli chodzi właśnie o eksplorację kosmosu, ale teraz zaproponuję krótki przerywnik, bo skoro też mamy profesora, sinologa u nas w studio, to Chinom poświęcimy kolejną część naszej dyskusji, a na moment zaprosimy Państwa do wspólnego wysłuchania Charlesa Bradleya, The World, a my wracamy za kilka chwil.
Popołudnie w net.
I tak, drodzy Państwo, 16.23, a my wracamy do rozmowy z profesorem Bogdanem Góralczykiem, publicystą, pisarzem, sinologiem. Witam ponownie.
Dzień dobry.
Zapowiedzieliśmy, że teraz przed nami spojrzenie w stronę Chin, ale też cały czas rozmawiamy wokół książki Wojna o Ukrainie, wydawnictwa Nowej Konfederacji, publikacja rozmowy między innymi właśnie profesora Bogdana Góralczyka, Marka Bucisza, a także Bartłomieja Radziejewskiego. No to Chiny. Z perspektywy tego roku, jak można ocenić zaangażowanie Chin w wojnę na Ukrainie, a także relacje chińsko-rosyjskie?
Tu są dwie sprawy. Jedna dotycząca tej książki. Ona już wtedy, a nagrywana była rok temu, w ubiegłe wakacje, pokazała plastycznie coś, co jest zupełnym nowum. Mianowicie, że wojna ukraińska uruchomiła, czy wprawiła w ruch wszystkie mocarstwa. Bo to jest wojna kinetyczna, bezpośrednia, brutalna. Widzimy to w tej chwili między Rosjanami a Ukraińcami, ale równocześnie to jest wojna między Rosją a Zachodem, czytaj NATO, Stanami Zjednoczonymi, ale też Kanadą, a to są wkomponowane w ten czy inny sposób Japonia, Chiny, Iran, Arabia Saudyjska, Indie w jakiejś mierze korzystają z tego. Czyli mamy sytuację bezprecedensową II wojny światowej, że wszystkie mocarstwa są w ruchu. I w tym kontekście mówi się, że może właśnie ten będzie duopol, a może świat wielobiegunowy. I niewątpliwie drugą siłą na świecie po Stanach Zjednoczonych są Chiny, które bardzo mocno w ciągu tego ponad roku od rosyjskiej agresji ewoluowały ze swoim stanowiskiem, co nie do końca w Polsce było widać, bo się nimi mniej zajmujemy. Po pierwsze, kiedy Rosjanie uderzyli, to w chińskich pubach i restauracjach grali czastuszki, bo myśleli, że druga najsilniejsza armia świata, wtedy jeszcze nie wiedzieli, że zardzewiała i źle motywowana, że da bobu Zachodowi, Amerykanom, nie tylko wygoni Żeleńskiego i osadzi swojego nowego namiestnika. Kiedy po dwóch mniej więcej tygodniach okazało się, że Putin jest przeciwskuteczny, że zamiast rozwalić Zachód, to go bezprecedensowo zjednoczył i to pod kuratelą amerykańską, Chińczycy zgodnie ze swoją strategiczną myślą wycofali się na wzgórze i zaczęli obserwować walczące tygrysy, ale czym dłużej tygrysy walczyły, tym bardziej byli wściekli na tego niedźwiedzia z północy, który się okazał niemrawy, czasami pijany, zardzewiały i nieskuteczny. I do tego doszło, że Xi Jinping nie wysłał depeszy gratulacyjnej na 70. rocznicę urodzin Putina. To pokazuje, jaka była wściekłość. I to jest jesień, wrzesień ubiegłego roku. I potem, późniejszą jesienią, Chińczycy dokonali ewidentnej analizy sytuacji i doszli do wniosku, że jeśli pozostawią Rosję samej sobie, to ona może mocno przegrać, a to nie jest w ich interesie. Oni potrzebują Rosji jako partnera, a nie pacjenta, którego trzeba reanimować. Jako partnera dostawcy surowców energetycznych, ale też partnera najważniejszego dla Chin w rozgrywce o Tajwan, o prymat tej ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale takiego partnera, który jest niegroźny, który jest takim który jest partnerem.
Prowadzony na lejcach, czy na postronku, czy jest junior partnerem, mówiąc delikatnie, albo wasalem, mówiąc brutalnie. I to niedawna wizyta Xi Jinpinga w Moskwie naocznie nam pokazała. I potem przyszedł jeszcze jeden element, na który zwracam państwa i pani uwagę, ponieważ znam kulturę strategiczną Chin. Doszło wreszcie po długim pukaniu ze strony Kijowa do rozmowy Żeleńskiego z Xi Jinpingiem. A jeśli do niej doszło, to dla mnie i dla Chińczyka wykształconego też jest oczywiste, że Chiny już nie stawiają tylko i wyłącznie na Rosję. Liczą się z tym, że Rosja może z tego konfliktu nie wyjść zwycięska. A tradycja chińska mówi tak, jak jest konflikt, to nie wchodź weń, jeśli nie masz pewności, że ty będziesz wygrany. A jak masz dużo niepewności, to obserwuj walczące strony i staraj się przewidzieć, która będzie zwycięska. Dołącz do niej przed tym zwycięstwem po to, żeby korzystać potem z dzielenia tortu, czyli uczestniczyć w odbudowie przecież totalnie zniszczonej Ukrainy tym konfliktem. W tym sensie, jak pani widzi, aż 4 etapy w ciągu 14 czy 15 miesięcy zarysowałem. I teraz, kiedy rozmawiamy, spodziewamy się, jak rozumiem, również tu w Warszawie, chińskiego specjalnego wysłannika, który będzie badał teren, jak sytuacja wygląda. To jest bardzo doświadczony dyplomata. On ponad 10 lat był ambasadorem Chin w Rosji. Czyli rozumie ten obszar, rozumie te kwestie. No i zobaczymy, gra się toczy. Jak mówię, rozmawiamy w czasie wojny, a kiedy i jak ona się zakończy, nikt z nas nie wie.
Ale powiedział profesor jedną taką szalenie interesującą rzecz dla mnie, że Chiny już teraz zastanawiają się, jak być może zauczestniczyć w tej odbudowie Ukrainy. No do tej pory myśmy krzyczeli dużo, że zastanawiają się Niemcy, Francja, ostatnio była konferencja w Rzymie, a gdzie w tym Polska? Tutaj było to zagrożenie, że Europa Zachodnia po prostu no, przejmie jakby najlepszą część tej, oczywiście no, mówimy o kraju dotkniętym wojną, ale też myślimy w sposób pragmatyczny, myślimy o biznesie. A tu okazuje się, że Chiny też mogłyby wejść i chcieć zauczestniczyć w tej odbudowie Ukrainy.
I na pewno będą chciały, dlatego że jesienią tego roku, nie znamy daty, ale nowy szef dyplomacji chińskiej, on się Qin Kang nazywa, już ogłosił, że w tym roku będzie szczyt trzeci już Belt and Road Initiative, czyli tej inicjatywy pasa i szlaku. Oni muszą zredefiniować swoją politykę wobec Zachodu, bo strasznie ich wizerunek ucierpiał, bo stali po stronie agresora, a wcześniej spacyfikowali Hongkong. Te elementy wpłynęły, że wizerunek Chin się bardzo pogorszył.
Pierwszy raz sankcje zostały nałożone przez Unię Europejską.
I teraz nawet Unia Europejska, nie tylko Stany Zjednoczone, mówi o sankcjach względem chińskich firm. To jest zupełnie nowa sytuacja. I ja spodziewam się jakiejś nowej chińskiej wizji. I wtedy uważam, że nasze władze, nasze stolice powinny na to zareagować w stosowny sposób. Z jednym kategorycznym powiedzeniem: Chiny nam, Polakom, bezpieczeństwa nie zagwarantują. W tym sensie, jeśli chodzi o sprawę bezpieczeństwa zewnętrznego, to my mamy Stany Zjednoczone i NATO. Ale zbyt rzadko mówimy o czymś, o czym powinno się mówić więcej, że istnieje pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, zdolność do modernizacji, postępu i rozwoju. A tę wystarczy spojrzeć na statystyki. Nadal dają nam Niemcy i Unia Europejska. Niemcy same dają 30% polskiego handlu, a Unia Europejska nawet po Brexicie około 80%. Dopóki się tej statystyki nie zmieni, nie powinniśmy być na wojnie i z Niemcami, i z Unią Europejską, i z zachodnią Europą. I teraz jest jeszcze jeden bardzo ważny element, mianowicie już od wielu tygodni spodziewamy się, że Niemcy wreszcie ogłoszą przygotowywaną od dawna strategię wobec Chin. Ja czekam na ten dokument, bo ona powinna być wyznacznikiem, co my w Warszawie powinniśmy robić, dlatego że ten jedwabny szlak lądowy idzie przez Małaszewicze, Łódź czy Kutno i dalej do zachodniej, północnej, a nawet Europy, czy nawet do Beneluksu i do Włoch. Wobec tego, jeżeli Niemcy by tę strategię ogłosili, my powinniśmy się z naszymi interesami do tego dopasować.
A jak pan profesor ocenia, czy jest takie zrozumienie wśród naszych elit politycznych tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy i jak ten taki, taką architekturę.
Wydaje mi się, że nie ma zrozumienia czegoś, na co ja szczególny kładę nacisk i cieszę się, że mogę to publicznie i w radio powiedzieć, że myśmy się przyzwyczaili, i to bez względu na to, czy lewa strona polskiej sceny politycznej, czy prawa, że żyjemy w erze globalizacji. Rządzą nami rynki, zysk, dywidenda, konkurencja. Tym żyliśmy. Jednemu się powiodło, drugiemu się nie powiodło, a w ogóle to rynki miały być sprawiedliwym regulatorem. No sprawiedliwym nie są, bo rozwarstwienie w ostatnich trzech dekadach niepomiernie wzrosło. Natomiast tamta epoka, ja nie powiem, że jest pożegnana, bo rynki są i oby były, bo Polska wygląda tak, jak wygląda dzięki rynkowi. W dużej mierze. Naszej własnej inwencji, przedsiębiorczości i zaradności. Natomiast my żyjemy już, pani redaktor, w zupełnie nowej epoce. Niestety. Już nie jest economy stupid, nie gospodarka głupcza, jak wołał kiedyś Bill Clinton, tylko security stupid. Bezpieczeństwo pani i moje, naszych granic, bezpieczeństwo naszych domostw, 2 miliony, a może więcej Ukraińców na naszym, to jest zupełnie nowa jakość. Bezpieczeństwo klimatyczne, ekologiczne, żywnościowe, zboże, ile o tym mówimy, cybernetyczne, bo i to jest zupełnie, a klimatyczne przecież. W tym sensie my żyjemy w nowej epoce i szybko warto by z tego wyciągnąć wnioski i się do tego dostosować. A wydaje mi się, że nasze elity ciągle są jeszcze w tej poprzedniej epoce, podczas gdy my już zmierzamy nie ku globalizacji, tylko deglobalizacji, bo wystarczy posłuchać dwóch jedynych tak naprawdę State of the Union, orędzia o stanie państwa Joe Bidena. Ja obydwa uważnie wysłuchałem. On mówi o powrocie produkcji amerykańskiej do Pittsburgha czy do Pensylwanii, a nie żeby towary amerykańskie były made in Shanghai, made in China. Czyli my się zaczynamy znowu zamykać, zaczynamy się dzielić. I tutaj wojna na Ukrainie była tylko przyspieszaczem. Ona te nacjonalizmy i te nowe mury coraz bardziej wyostrzyła. No i żyjemy w dobie strategicznej rywalizacji, wielkomocarstwowej gry i brutalnej konkurencji, również w dziedzinach wysokich technologii, a w stosunkach chińsko-amerykańskich przede wszystkim w tej trzeciej.
Przede wszystkim w tej trzeciej i tutaj mamy ostatnie kilka minut, więc może jeszcze spójrzmy w stronę Tajwanu. No to ostatnio mamy wypowiedzi, które mówią być może o jakimś ociepleniu stosunków chińsko-amerykańskich.
Niech pani w to nie wierzy.
No właśnie, chciałam zapytać pana profesora, czy pan w to wierzy?
Nie, ja jestem na tyle stary, że ja już wiarę odłożyłem na bok. Staram się oddzielić ziarno od plew i powiem państwu i pani jedno, że ta ekipa w Chinach pod wodzą Xi Jinpinga, tak naprawdę jedynowładcy, nie ma ważniejszego strategicznego zadania aniżeli inkorporacja Tajwanu. To widać i z wypowiedzi, i z zachowań, i z deklaracji, ale widać też z przedstawionych programów. Zwieńczeniem całego procesu, który zainicjował już przecież w 2012 roku Xi Jinping, był najpierw chiński sen, chińskie marzenie Chinese Dream, a później do 2049 roku ma być wielki renesans chińskiego narodu. Jaki to renesans, jeśli po obu stronach cieśniny tajwańskiej są dwa odmienne podmioty z Chinami w nazwie? Po jednej stronie jest Chińska Republika Ludowa, zwana Chinami Ludowymi, Komunistycznymi, Lądowymi czy Kontynentalnymi, a po drugiej jest Republika Chińska na Tajwanie, przedłużenie rządów republikańskich Chiang Kai-sheka. To jest rzecz, którą Xi Jinping dostał mandat na trzecią kadencję, a może na dożywocie, żeby tę sprawę załatwić. I co więcej, ma poparcie i 96-milionowej partii, i całego narodu, bo dzieciom w przedszkolach wpajają jedną formułę: Tajwan to nasza integralna część. A tyle, że Chiny traktują, władze w Pekinie traktują to jako sprawę wewnętrzną, a Amerykanie już od wojny koreańskiej traktują Tajwan jako swój niezatapialny lotniskowiec.
No i właśnie, i teraz pytanie, bo to by oznaczało, że musi wybuchnąć na Tajwanie wojna, żeby to innego wyjścia nie ma, raczej Amerykanie nie odpuszczą.
To pani nie docenia i nie zna chińskiej kultury strategicznej. Chińska kultura strategiczna powiada: szczęk oręża to klęska stratega, czyli wypuszczenie wojska to już jest ostateczność, a najpierw należy panią przekupić, skorumpować, podmęczyć, uciszyć, oszukać, omamić, osaczyć i zastosować. 36 mają forteli. Ja cały czas się przyglądam. Jest taka książka, mówię państwu, 36 forteli chińskich. Proszę sobie popatrzeć, który oni teraz zastosują. No i dopiero jak się im fortele wyczerpią, a jeszcze mają spory zasób moim zdaniem, to wtedy rzeczywiście może dojść do inwazji, a raczej nie tyle inwazji, co chyba byłaby to próba blokady morskiej i powietrznej.
Drodzy państwo, niezmiernie ciekawe
czasy przed nami.
Dokładnie tak, ciekawe czasy, ciekawe tematy. Ja ze swojej strony polecam książkę Wielka Gra o Ukrainę. Miałam przyjemność ją czytać. Ona naprawdę sporo objaśnia i to jest książka bardzo aktualna. Właśnie
jednego
nawet
zdania mi nie dopowiedzieli, powiedzmy na koniec. Ta książka tak naprawdę jest próbą pokazania konsekwencji międzynarodowej wojny na Ukrainie. Jak reagują na to wszystkie regiony świata, wszystkie mocarstwa, i pod tym względem jest to pozycja na naszym rynku absolutnie unikatowa.
Profesor Bogdan Góralczyk, sinolog, publicysta, pisarz, był gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.